Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. W piątek w rozmowie, spokojnie to tylko rozmowa, rozpoczęliśmy z księdzem biskupem cykl rozmów o stanie polskiego kościoła. Ta rozmowa była inspirowana listem księdza Wiśniewskiego, który poruszył szereg bardzo ważnych i drażliwych kwestii. List wzbudził szereg kontrowersji. Są ludzie, którzy uważają, że faktycznie opisuje stan polskiego kościoła. Są tacy, którzy z większością tych tez się zgadzają. Są też również tacy, którzy uważają, że jest tam przede wszystkim gruba przesada. Są też również tacy, którzy uważają ten list za wewnętrzny atak na hierarchię kościoła i w ogóle na sam kościół jako wspólnotę kościoła katolicki. Wraz z księdzem biskupem rozpoczęliśmy rozmowy, którymi chcemy zainspirować również Państwa do myślenia. To nie będą rozmowy, w których będziemy rozważali ataki antyklerykalnych środowisk na polski Kościół. To nie będą rozmowy, w których będziemy chcieli rozdrapywać jakieś rany. Będziemy się tylko i wyłącznie posługiwać jakimiś negatywnymi analizami. To są rozmowy, w których chcielibyśmy szukać rozwiązań. Bo myślę, że każdy z nas w jakiś sposób definiuje sobie pewne problemy. Nie możemy powiedzieć, że polski Kościół nie przeżywa problemów, nie przeżywa ciężkich czasów. Tak to jest. Nasza wspólnota, ja mówię tutaj Kościół, myśląc zawsze wspólnota, nie tylko mając pod na względzie Kościół hierarchiczny, ale nas wszystkich, którzy uznają się jako jego członkowie. A więc nasz Kościół ma pewien problem z rzeczywistością. Ale myślę, że jest to problem, który powinniśmy załatwić sami. Nie pozwalać, tak jak zresztą wielokrotnie mówiłem, innym decydować za nas, definiować nasze problemy, podsuwać nam rozwiązania i tak dalej, bo to do niczego nie prowadzi. Tylko i wyłącznie sieje to ferment, zgorszenie, powoduje, że my bezsensownie konfliktujemy się sami wewnątrz siebie. To są te wszystkie tak zwane podziały na Kościół toruński, łagiewnicki, teraz jeszcze się mówi o jakimś warszawskim. To przecież nie z wewnątrz Kościoła wypływają te koncepcje, tylko ktoś je nam stara się narzucić. A my jesteśmy tak troszeczkę milcząc, w pozycji przyzwalającego, w pozycji kogoś słabszego, kogoś, kto jest spychany do obrony. To nie chodzi o to, żeby ni z tego, ni z owego wyjść poza mury i zacząć atakować tych, którzy nas atakują. Nie. Myślę, że najlepszym sposobem obrony, budowy jest po prostu wewnętrzna dyskusja. Niedopuszczanie do sytuacji, w której ktoś będzie nam narzucał i mówił, że jego zdaniem należałoby zliberalizować albo zaostrzyć kurs. Nie, to jest nasz Kościół i my o tym Kościele sami powinniśmy i rozmawiać, i decydować. On jest dokładnie taki jak my. Jeśli ma problemy, to nie dlatego, że ktoś je nam dostarcza. Tylko po prostu to są nasze problemy, nasze wewnętrzne. One wynikają z naszego stanu, naszego ducha, z naszej kondycji, z naszego sposobu podchodzenia do tego, co jest w naszym życiu najważniejsze, czyli do chrześcijaństwa. To jest pierwsza rozmowa i ponieważ ona wzbudziła szereg Państwa uwag, część z nich przytoczę na koniec, dlatego pozwalam sobie ją przytoczyć w odcinkach, ale w całości. Serdecznie Państwa zapraszam na powtórkę rozmowy, którą miałem okazję przeprowadzić z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim w ostatni piątek na naszej antenie w cyklu Spokojnie, to tylko rozmowa. Jej pełny zapis, jeśli Państwo będą chcieli jeszcze posłuchać w szczegółach, znajdziecie Państwo na portalu Podlasie 24. studio ksiądz biskup Zbigniew Kiernichowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Szanowni Państwo, tak jak zapowiadaliśmy dzisiejsze spotkanie od rana, to spotkanie jest właściwie sprowokowane troszeczkę listem, który kilka miesięcy temu do nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce wystosował ojciec Ludwik Wiśniewski. Ten list, on miał charakter listu zamkniętego, w którymś momencie pokazał się w mediach i zaczęła się dyskusja, która gdzieś krąży po manowcach. W zasadzie pytanie brzmi, możemy sobie zadać oczywiście retorycznie, czy dotyka istoty rzeczy, czy też nie. Ja mam takie pytanie do księdza biskupa, czy ksiądz biskup oczywiście ten list zapewne miał wcześniej okazję czytać. Jaka była pierwsza reakcja, refleksja księdza biskupa po przeczytaniu tego listu? No,
pan powiedział, że zapewne wcześniej. Ja się dowiedziałem o tym liście w grudniu z mediów. Taka jest też niestety prawda. Więc, bo to nie był list skierowany do mnie i chyba nie był też skierowany do wszystkich biskupów. A ci, którzy otrzymali, widocznie uważali, że to jest sprawa, no, która gdzieś tam powinna zostać nie dalej prowadzona, czy jak nie wiem, jak to chodzi, więc z tego trudno mi powiedzieć. Ja się o tym liście dowiedziałem dopiero w grudniu, kiedy wyszedł na jaw. No i kiedy się o tym dowiedziałem, to znaczy zobaczyłem też, że wiele spraw, które tam są poruszone, są autentycznymi problemami dzisiaj w Kościele.
Co najbardziej księdzu biskupowi, znaczy które tezy?
No to trudno w tej chwili powiedzieć. Ja myślę, że w związku właśnie z tym, że podejmujemy tutaj taką audycję, i ja chciałbym, żeby to nie była ostatnia audycja, czy jedyna audycja. Chciałbym, żebyśmy na temat tego stanu Kościoła w Polsce trochę rozmawiali więcej. I myślę, że nasza rozgłośnia jest jednym z miejsc, w którym tutaj to rozgłośni można spokojnie te problemy brać pod uwagę i nad nimi się zastanawiać. Ja nie chcę się tu ustosunkowywać wprost do stwierdzeń czy postulatów ojca Ludwika. To, co mówimy, co tutaj poruszam, moje wypowiedzi są przy okazji tego listu, ponieważ ja już też wielokrotnie i można powiedzieć na różne sposoby mówiłem o tych sprawach i zarówno w gronie, powiedzmy, prywatnym z niektórymi biskupami i w różnych wystąpieniach w czasie naszych posiedzeń. To dotyczyło różnych kwestii, ponieważ widzę cały szereg problemów w Kościele w Polsce. I przede wszystkim myślę, że to, co my robimy w naszej diecezji, jeśli chodzi o to, co jest związane z szukaniem prawdy związanej z chrztem, związanej z Ewangelią. Mówię, szukanie prawdy, nie? Dochodzenie do prawdy, żeby wyjść z wielu zachowań pozornych, można nawet użyć słowa obłudnych, związanych z pewnym image, z pewną tradycją, że tak się powinno robić. Stale się mówi, jak się powinno robić, a w rzeczywistości jest to inaczej. Myślę, że to, co my robimy w diecezji, oczywiście to jest droga pod górę, pod wiatr, jak często mówię, pod prąd, ale chcę, żebyśmy, taki jest mój zamiar, stawali w świetle Ewangelii. I myślę, że my w ogóle, jako wierzący, członkowie Kościoła, jesteśmy ze względu na te wszystkie nasze zaszłości, powiedzmy, i starsze, dalsze, i te sprzed dziesięciu, kilkudziesięciu lat, nie jesteśmy sobie tak w stanie sobie dobrze z tym wszystkim radzić. Wisimy trochę na tych naszych zależnościach z przeszłości. Brak nam jest takiej prostoty i odwagi wchodzenia w problemy i przede wszystkim gotowości na to, żeby dać się oświecić światłem Ewangelii, żeby stanąć w świetle Ewangelii. Ja tak bym powiedział tak, że nasz model Kościoła, w szczególności po zmianach w 1989 roku, kiedy nastąpiły te zewnętrzne zmiany, nie jest zawsze adekwatny do wyzwań, jakie przed nim stają, a przede wszystkim, tak bym to sformułował, tak jest moja opinia, jest zbyt mało przeniknięty duchem Ewangelii, a zbyt mocno tkwi w tradycji, której nie zawsze jest w stanie sam właściwie przerobić. To oczywiście tradycja jest dobra, ale trzeba rozróżniać to, co w tradycji jest, można powiedzieć, kontynuacją tej tradycji od początku, a co jest stopniowym dodatkiem, który był uwarunkowany, czy jest uwarunkowany okolicznościami czasu i który może mieć znaczenie wtórne. To jest to samo, co Pan Jezus mówił, zarzucając faryzeuszom, że zachowujecie tradycje ludzkie, zachowując cały szereg różnych obrzędów, zwyczajów, a nie dostrzegacie tego, co jest istotne. I myślę, że to jest jeden z problemów zasadniczych dzisiaj w Kościele.
Znaczy, definiuje ksiądz biskup w tej chwili takie spojrzenie, że dziś, bo wielokrotnie mówi się, że dziś Kościół nie odpowiada na potrzeby. A ksiądz biskup mówi inaczej. Dziś być może mamy problem z tym, że nie potrafimy dostrzec tych potrzeb, zdefiniować tych potrzeb, że tkwimy gdzieś jeszcze wciąż w myśleniu sprzed 25 lat, a tymczasem potrzeby są całkiem inne wyzwania.
Potrzeby i wyzwania są dzisiaj inne, bo jest inne zagrożenie, jeśli tak chcemy powiedzieć. Natomiast odpowiedź jest ze strony Pana Boga, ze strony Jezusa Chrystusa, ze strony depozytu Kościoła jest zawsze jedna i ta sama. Jest to duch Ewangelii, tak mówię ogólnie, duch Ewangelii w tradycji Kościoła, w nauczaniu Kościoła. A dzisiaj w nauczaniu Kościoła dla nas miarodajnym, przede wszystkim jeśli chodzi o nauczanie Kościoła, jest Sobór Watykański II. I to jest Sobór, który bardzo wiele odkrył przed 40 laty. Odkrył w sensie, przybliżył nam właściwie rozumianie tradycji, żeby nas zakorzeniać na nowo w tym, co było od początku właściwym ruchem, gdyby powiedzieć, nie, tą eksplozją Kościoła, chcemy to nazwać, nie, tym wszystkim. Żebyśmy Sobór Watykański II chciał przez to aggiornamento Jana 23 chciał odświeżyć relacje z tym, co było w Kościele oryginalne. Mówię w sensie, używając słowa oryginalne, myślę o łacińskim origo, to znaczy pochodzenie, skąd rzeczywistość kościelna pochodzi. I tutaj w tych warunkach, jakie nastąpiły wskutek zmiany w 1989 roku, kiedy ustał ten zewnętrzny wróg, jak chcemy to nazwać, reżim komunistyczny, systemowa laicyzacja i tak dalej, wydawało się, że teraz będzie wszystko
lekko, łatwo
i tak dalej, ale oczywiście pojawiła się inna i o wiele bardziej niebezpieczna czy bardziej groźna rzeczywistość, mianowicie laicyzacja, która nie jest prześladowaniem czy przeciwnością zewnętrzną, lecz jest zwodzeniem przez pozorne dobro, przez lansowanie czegoś, co jawi się jako postęp, wolność, godność osoby ludzkiej. I my w Kościele zbyt mało mamy świadomości własnej tożsamości, co to znaczy być chrześcijaninem zakorzenionym w Jezusie Chrystusie, żeby tym wszystkim postępowym, czy jak chcemy nazwać, niby postępowym, atrakcyjnym propozycją świata i promocji człowieka, możemy tak powiedzieć też, się oprzeć. Można powiedzieć, to jest o wiele bardziej diabelskie niż wiele okrutnych zewnętrznie prześladowań. Broń Boże, nie chcę powiedzieć, że lepiej gdybyśmy byli fizycznie prześladowani w tej chwili i nikogo do tego ani nie zachęcam, żeby się o to modlił, czy żeby tego pragnął. Nie? Tylko mówię, że tego rodzaju prześladowanie ideologiczne pozornym dobrem jest o wiele bardziej niebezpieczne i temu się trudniej oprzeć niż zewnętrznemu prześladowanie. I ja tutaj od razu też jeszcze dopowiem, że tego rodzaju prześladowanie przeżył Jezus w kuszeniu. Bo Jezus tam nie był prześladowany przez diabła krzyżem na górze kuszenia.
Nie był straszony.
Tak jest przestraszony. Tylko były dawane propozycje lepszych rozwiązań. I dlatego mówię, to jest o wiele bardziej diabelskie, o wiele bardziej przewrotne. I teraz my się dzisiaj musimy pytać, my mówię jako Kościół, nie myślę tylko o aspekcie hierarchicznym, tylko jako cała wspólnota, czy my, którzy wyszliśmy z tamtych sytuacji, jesteśmy wystarczająco przygotowani na to, żeby się oprzeć tego rodzaju bardzo ponętnym propozycjom, które no, przedstawiają się jako dobre. Nie? Wydaje się, dlaczego miałoby być to nam zabronione. Nie? A z drugiej strony są na to takie reakcje, jak tu niedawno już kiedyś chyba to wspomniałem, ci, którzy stają po stronie obrony pewnej, czy bez pewnej tradycji, jaka tutaj była, tutaj myślę w Polsce, mówi, no czemu się biskup nie zakaże handlu w niedzielę? Nie? Albo czemu biskup nie zrobi czegoś, żebyśmy my się wszyscy zjednoczyli? Ja żadnym nakazem ani zrobieniem czegoś tego nie osiągnę. Tylko trzeba dzisiaj docierać do wiernych, do tych wyznawców Jezusa Chrystusa, żeby, jeśli chodzi teraz o handel w niedzielę, nie szli kupować w niedzielę do żadnych ani sklepów małych, ani do supermarketów. I wtedy po kilku niedzielach te supermarkety będą zamknięte. I jeśli teraz, to podobnie jeśli chodzi o jedność, my nie zrobimy tego na hasło zjednoczmy się. Oczywiście będzie pewna grupa, która się zjednoczy pod jakimś sztandarem, ale jest to bardzo wątpliwe, czy to będzie sztandar Jezusa Chrystusa, czyli krzyż. Natomiast jeśli my będziemy formować człowieka do tego, żeby przeżywał świadomie swoje chrześcijaństwo jako wszczepienie przez chrzest w śmierć Jezusa Chrystusa, w rozumienie krzyża, to ten człowiek będzie gotów iść do drugiego człowieka, z nim się jednać, mu przebaczać, prowadzić go do światła, żeby wejść w komunię i jedność. Jedność kościelna to nie jest jedność na zawołanie, na komendę, nie jest to jedność ze względu na jakiś interes, tylko to jest jedność, która wynika jako owoc z wewnętrznej przemiany człowieka. I dlatego tutaj, na tym polu trzeba pracować. I myślę, że w tej dziedzinie mamy zbyt mało świadomości, i to mówię w tej chwili na różnych poziomach, i wśród pasterzy, w tej chwili zupełnie świadomie, zbyt mało mamy świadomości tego na poziomie pasterzy różnych stopni i na poziomie tych, którzy są kierowani przez pasterzy. Bo w pewnym sensie niektórzy pasterze, zamiast też jasno prowadzić w tym kierunku, o którym mówię, czasem idą w kierunku takim, no co się bardziej ludziom podoba, żeby być mieć większy trochę, ja nie chcę powiedzieć poklask, ale większą frekwencję w kościele i tak dalej, żeby kogoś nie zrazić. Nie? I to owoce tego są potem takie, że mamy pewne partykularyzmy, pewne ugrupowania, a nie mamy tej prawdziwej jedności.
I to jest również przyczyna tego, że taką popularnością cieszą się tak zwane łatwe rozwiązania, które nawiązują do tej jeszcze tradycji Kościoła, który był w jakiś sposób systemowo laicyzowany, prześladowany, a więc tych wszystkich spiskowych teorii, dziejów, tak, takich łatwych rozwiązań, bo to łatwo się sprzedaje.
Tak, łatwo jest siebie określać wobec pewnego wroga albo jednoczyć się przeciwko pewnemu określonemu, widocznemu wrogowi, nieprzyjacielowi. Wtedy szczególnie to w naszej chyba mentalności, czy jakby w naszej krwi polskiej to jest, że my się potrafimy solidaryzować i jednoczyć wtedy, kiedy nam coś zagraża. Kiedy to zagrożenie minie, między nami powstaje coś, co można powiedzieć tak krótko, stanowi pewną pustkę i nie potrafimy się właściwie spotkać pozytywnie. Może to jest zbyt ostry osąd, ale chyba coś z tego jest.
Znaczy, mi się wydaje, że w momencie, kiedy rzeczywistość wydaje się, znaczy taka jest łatwo zero-jedynkowa, definiowana zero-jedynkowo, jest nam łatwiej. W momencie, kiedy pojawia się na obrazie, jak na każdym obrazie, wielość barw, my po prostu w tym momencie marzymy, czy też tęsknimy za czasami, kiedy było to po prostu proste, łatwe, tak, czyli jest, zero, jeden, czarne, białe.
Tak jest. A dzisiaj sytuacja jest bardzo inna. I dlatego trzeba, jeśli teraz chcemy definiować to w tych kategoriach 0-1, czarno-białe, to musimy właściwie określić, co jest prawdziwie białe i co jest prawdziwie czarne, co jest zerem, co jest jedynką. I tutaj właśnie jest kwestia określenia tożsamości chrześcijańskiej, to znaczy kim jest chrześcijanin z racji chrztu, z racji tego, że uwierzył Ewangelii, poszedł za tą Ewangelią, przyjął chrzest i żyje we wspólnocie sakramentalnej. I co jest tym innym światem, czy inną logiką, logiką świata, która proponuje dzisiaj na wszelkie sposoby, proponuje promocję, nie? Pewien progres człowieka, pewne zdobywanie czy zachwystywanie się człowiekiem. Chociaż to jest bardzo w krótkim kroku, że tak można powiedzieć, na krótkofalowe, ale to pociąga. Chce zdobyć, być kimś przed chwilę, przeżyć przyjemność, mieć rozwiązane problemy, czy nie mieć problemów i tak dalej, nie? Natomiast wziąć krzyż, iść konsekwentnie jedną linią, jest to trudne. I tutaj te sytuacje, które były w latach do 89, pomagały nam w tej stałości, bo ten przeciwnik był jednakowy. Dzisiaj ten przeciwnik przybiera bardzo pozornie pozytywne różne postaci, nie? Czy to będzie kwestia wolności, godności osoby ludzkiej, takiej czy innej wygody, takiego czy innego dobrobytu, czy jego braku nawet, bo to mi jest brak, ale człowiek żyje tym, że mogłoby być lepiej. Nie? I to wszystko za tym idzie. Ten przeciwnik, szatan, diabeł, przewrotny, jest trudny do zdefiniowania.
Zaczyna używać, to co żeśmy kilka dni temu mówili zresztą, zaczyna również posługiwać się pismem, słowem.
No oczywiście, że się może posługiwać wszystkim. Ja to w różnych opowiadaniach z estetyki czy z duchowości była mówione, że diabeł nie ma problemu, żeby dzwonić podczas podniesienia dzwonkiem. Nie ma żadnego problemu. Mhm. On może wejść, ja to mówię często bardzo w ten sposób, że diabeł może wejść wszędzie. Nie musi się pytać o żadnego odźwiernego. Będzie wszędzie. Tylko jedna rzecz mu stoi w przeszkodzie. To, co my tak obrazowo mówimy często, czy przysłowiowo, święcona woda. Oczywiście święcona woda nie pomyślana magicznie, że teraz pokropi się święconą wodą i diabeł ucieknie. Tylko logika święconej wody. Tej święconej wody, którą święcimy czy błogosławimy w noc paschalną, a która oznacza śmierć i zmartwychwstanie. Diabeł przejdzie przez wszystkie filtry, tylko przez ten jeden nie przejdzie. Tam, gdzie jest człowiek dotknięty, czy przeniknięty, czy oświecony, jak chcemy nazwać, logiką zawartą w wodzie święconej, to znaczy w chrzcie, że człowiek jest gotów umierać, wiedzą, że jest inne życie. Tam diabeł wycofa się. Z tego się diabeł wycofa. Wszystkie inne filtry przepuszczą go. Wszystkie inne drzwi kościelne przepuszczą go. Więc ja przez to nie chcę powiedzieć, tylko żeby proboszczowie umieszczali kropelnicy z wodą święconą, tylko żeby tak katechizowali wiernych, żeby wiedzieli, co to znaczy. Być ochrzczonym. Kto się odwoła do chrztu, to znaczy wie, że mogę umierać i żyję, i będę żył, nie z siebie, tylko z mocy Boga. Wobec tego szatan, to się obrazowo można powiedzieć, zwinie ogon i pójdzie. To nie jest jego ścieżka, to nie jest jego bieżnia. Na tej bieżni on nie wygra. Na wszystkich inteligentnych bieżniach tego świata wygra, tylko na tej wierze nie. I tego nam często, czy w dużej mierze, jak chcemy powiedzieć, w naszej świadomości chrześcijańskiej w Kościele brakuje. Czy w jakiejś mierze, powtarzam, nie chcę powiedzieć, że wcale nie ma, bo to nie byłoby prawdą. Nie? Proszę by moje wypowiedzi też traktować, bo nie jest w tej chwili zredagowana wypowiedź bardzo precyzyjna, tylko powtarzam, kiedy ja mówię, że brakuje, to znaczy mówię w dużej mierze, czy u wielu, czy w wielu sytuacjach i tak dalej. A taka jest prawda.
Księże biskupie, tą rzeczywistość polskiego kościoła, którą opisuje ojciec Wiśniewski, czy z tym sposobem, z tym spojrzeniem i tym zachęceniem do rozmowy na temat tej rzeczywistości ksiądz biskup się zgadza?
Po części, jak już powiedziałem, ja się po części zgadzam, bo taka jest rzeczywistość. To widać gołym okiem, możemy tak powiedzieć, a szczególnie jeśli chce się jeszcze ktoś troszeczkę bliżej temu przejrzeć i jakby powiedzieć, spojrzeć na niektóre problemy w sposób bardziej precyzyjny, jakby przez lupę, to dostrzega, że wiele z tych kwestii poruszonych przez ojca Wiśniewskiego są rzeczywistością, są realizmem. Ja w tej chwili nie podzielam, że tak można powiedzieć, wszystkich jego spostrzeżeń, bo oczywiście każdy ma jakieś spojrzenie też i czy doświadczenie trochę inne. Niemniej jednak w dużej mierze to jest prawdą i dlatego trzeba na te tematy rozmawiać. I myślę tutaj, tak jak już powiedziałem poprzednio, że to musi być refleksja, która się niezależnie teraz od listu ojca Wiśniewskiego musi się dokonywać w łonie Kościoła, wśród pasterzy, wśród wiernych, w konkretnych wspólnotach parafialnych, czy można być kościelnych. Nie myślę teraz od razu o zgromadzeniu całej parafii, tylko żeby w parafii były pewne grupy ludzi, którzy się są w stanie spotkać i dokonać nad swoim życiem chrześcijańskim refleksji w świetle Słowa Bożego. To jest właśnie między innymi ten program, który robimy w naszej diecezji, 6. rok. Idzie to tak, jak idzie, ale zamysł tego jest taki, żeby dokonać odnowy w myśleniu wiernych członków Kościoła w świetle Słowa Bożego, żeby się spotykano, żeby były takie komórki, możemy powiedzieć, gdzie my się w świetle Słowa Bożego odnajdujemy i widzimy, że Pan myśli inaczej, ja myślę inaczej, ktoś inny jeszcze myśli inaczej, ale my wszyscy odkrywamy, że to nasze inaczej potrzebuje korekty, potrzebuje nawrócenia, zwrócenia się do Jezusa Chrystusa i Pan potrzebuje jakiegoś umierania, ja potrzebuję jakiegoś umierania, to znaczy zapierania się siebie i ten drugi. I my w ten sposób się zbliżamy do tej jedynej prawdy, która jest prawdą absolutną, niepodważalną. Właśnie to jest tajemnica Jezusa Chrystusa, tajemnica paschalna, Jego śmierci i zmartwychwstania. A nie możemy powiedzieć, że Pan ma rację, czy ja mogę powiedzieć, ja mam rację, Pan ma mniej racji. To nie jest ważne, kto ma więcej, kto ma mniej racji. Ważne jest to, że ja na pewno nie mam we wszystkim racji i Pan też to uzna, że na pewno też nie ma we wszystkim racji. Jest natomiast ktoś, to, u kogo jest racja w sposób pełny. I wtedy my nie będziemy się kłócić, ja z Panem Grzegorzem, kto ma więcej racji, tylko będziemy patrzeć na tego, kto ma rację. I my, jeśli będziemy patrzeć na tego, kto ma rację, to my każdego dnia będziemy bliżej siebie, nawet nie rozmawiając ze sobą. Nawet nie próbując wyjaśnić sobie pewnych kwestii. Jeśli Pan będzie zmierzał do tej jedynej prawdy, jaką jest Jezus Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, i ja będę do tej prawdy zmierzał, to my każdego dnia będziemy bliżej siebie. W sposób, można powiedzieć, bez wysiłku na polu tych naszych relacji. Nie? Tylko to się stanie. Tylko, że to jest potrzebne. Tego nam we wspólnotach kościelnych brakuje.
Czyli przede wszystkim brakuje nam świadomości tego, że powinniśmy. Po drugie, przestrzeni.
Znaczy nie mówimy, że powinniśmy. Świadomości tego, że mamy taką szansę. Ja chcę słowo powinniśmy. W jakiś sposób. No nie, ale to jest, proszę pana, to pokazuje, że to nie jest powinność. Chrześcijaństwo to nie jest powinność. Chrześcijaństwo to jest szansa. Szansa
świadomości innego życia. Szansy.
Proszę?
Świadomości szansy.
Ja tak jest, że Pan ma, jeśli my się nie możemy dogadać, wracam do tego problemu, nie? Czy Pan z żoną się nie może dogadać, czy ja się z kimś nie mogę dogadać, nie? To owszem, my musimy ze sobą rozmawiać, żeby widzieć swoje pozycje i tak dalej. Ale droga, chrześcijańska droga jedności nie polega na tym, że my się dogadamy. Bo my się dogadamy dzisiaj, a jutro zmienią się warunki i się nie dogadamy w tej samej sprawie. Zresztą to widać na każdym kroku i w partiach, nie? I w zespołach gry, nie? W trenerach i bankach i tak dalej. Nie? Że to się dzisiaj dogadują, za jakiś czas już się nie dogadują, bo się zmieniła koniunktura. Natomiast jeśli my powiemy, jeśli ja powiem, ja odkryłem prawdę Jezusa Chrystusa i do niej zmierzam, i wiem, że Pan do niej zmierza, to my będziemy stopniowo odkrywać, że jesteśmy coraz to bliżej. Nie jako powinność, że my powinniśmy się zbliżyć, tylko my odkryjemy, że to jest skorzystanie z szansy. I tu jest, to jest właśnie problem Kościoła nasz w Polsce, nie, owszem, nie tylko w Polsce, ale to między innymi tutaj w Polsce bardzo wychodzi jako jeszcze do przerobienia w związku z Watykanem II, z Soborem Watykańskim II. My mamy mocno Kościół zmoralizowany, to znaczy podlegający zobowiązaniom, powinnościom, i wobec tego reakcja człowieka jaka jest? Jeśli mam stale spełniać pewne obowiązki, powinności i tak dalej, to ja patrzę, żebym jak najmniej tego musiał robić, a jak najwięcej korzystał. Taka jest logika niewolnika, nie? Że skoro musi robić, to będzie patrzył, jak to, co musi zrobić, zrobić najmniejszym kosztem, a uzyskać jak największy, można powiedzieć, aplauz czy pochwałę. Ja nie chcę powiedzieć, że tego w chrześcijaństwie nie ma w ogóle. Coś z tego zawsze jest i będzie. Natomiast to, czym chrześcijaństwo jest zdeterminowane, chrześcijaństwo płynące z Ewangelii, to jest dobra nowina, która mówi, w Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, jest szansa nowego, innego życia. I nie mówię, że ty musisz tak żyć, tylko jest obwieszczenie, ty możesz tak żyć. Tobie jest dana szansa. Tylko do tego trzeba odpowiedniego przepowiadania, odpowiedniej katechezy, odpowiednio zrobionej liturgii, wytwarzania takiego środowiska. I gdybyśmy my dzisiaj, my jako wspólnoty chrześcijańskie, coś więcej z tego rozumieli, to nie byłoby tyle porozumień, tyle nieporozumień, tyle różnych pretensji, tyle różnych rozłamów i tak dalej. To jest do odkrycia. Sobór Watykański II właśnie w oparciu o Pismo Święte to nam przybliżył. Tylko myśmy jeszcze, mówię teraz, my jako Kościół niewiele z tego zrozumieli.
Czyli brakuje nam tej świadomości.
Tak, tak, ale powtarzam, nie na zasadzie powinności. Tak, bo tak, oczywiście. Ja się troszeczkę tego trzepiam Pana, bo to chcę, żeby też inni usłyszeli. Nie na zasadzie powinności, tylko na zasadzie obwieszczenia rzeczywistości, która jest nam dana, nie? Jako szansa. Uwierz, a będzie się w tobie to stawało. Nie?
Wielokrotnie my deklaratywnie podchodzimy do tego wszystkiego. Tak, chcielibyśmy...
Właśnie o to chodzi. Chcielibyśmy, takie są ideały, ale niestety ale my nie idealni, wobec tego zadowalamy się tym. Tymczasem my nie, chrześcijaństwo to nie jest mierzenie na siły ludzkie, tylko wiara w działalność i moc Pana Boga. Wiara w światło, które pochodzi od Boga. Wiara w to, że Bóg mnie poucza, jak iść. Nie zmusza mnie, tylko mówi, droga jest ta, światło jest takie. To jest droga życia. Inna jest droga śmierci. Do ciebie należy wybór, nie? Kładę, to mamy w różnego rodzaju wypowiedzi w Starym Testamencie, też kładę przed tobą drogę śmierci, drogę życia, nie, ty wybieraj i tak dalej. To są niejednokrotne takie sytuacje. I dzisiaj w Kościele, teraz w ogóle w Kościele, a ja teraz myślę też o naszym Kościele tutaj siedleckim, brak nam, czy brak to jest za dużo powiedziane, nie? Ale jest zbyt mało tej świadomości, ewangelijnej świadomości. Dlatego ja bym w tym, co pisze też ojciec Wiśniewski, nie? Gdybym ja, powiedzmy, z nim więcej rozmawiał i tak dalej, to bym pokazywał, że problem jest dzisiaj w tym, żeby odkryć Kościół jako płynący z Ewangelii. Dlatego nam trzeba czego? Inicjacji chrześcijańskiej. Pracy na polu dobrze zrobionej katechezy. Nie myślę tylko o katechezie w szkole. To jest dobrze, że jest, ale to niewystarczające. Nie? I dobrze zrobionej liturgii. Pojęcia serio sakramentów. Niestety w większości przypadków sakramenty są traktowane jako rzeczy do odrobienia, do zaliczenia, do posiadania, a nie po to, żeby wejść w styl życia. I dlatego mamy to, co mamy. Mamy ochrzczonych, którzy niewiele rozumieją z tego, co to znaczy chrzest, mimo że chodzą do kościoła i tak dalej. Nie? Stąd wynoszą
czyli to jest ten drugi, ja przepraszam, że będę w tej chwili próbował tak do naszych słuchaczy też, żeby oni mieli systematyzowany. To jest drugi ten ważny element, bo tego się nie da wszystkiego rozdzielić i schierarchizować, ale fundament, czyli krzyż jako fundament tego wszystkiego.
Chrześcijaństwo jest z krzyża, nie z tajemnicy. Mhm. Oczywiście nie krzyża jako krzyża, tylko krzyża, który ukazuje blask zmartwychwstania, bo Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Kiedy mówimy o krzyżu w kluczu chrześcijańskim, to nie jest żadne cierpiętnictwo. Mnie często zarzucają, że ja zbyt wiele mówię o krzyżu, stale to samo, o grzechu i o krzyżu i tak dalej. Proszę słuchać dobrze, kiedy ja mówię o krzyżu, zawsze zaznaczam, że chodzi o krzyż Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, nie cierpiętnictwo. I kiedy mówię o grzechu, też nie mówię o grzechu jako czymś, co jest niewolą człowieka, co jest tylko niewolą człowieka, tylko mówię o tym, co, o rzeczywistości grzechu, którą trzeba odkryć, bo ona rzeczywiście w nas jest, ale która w nas wierzących, na ile wierzymy, została już pokonana. To, co list do Hebrajczyków tak świetnie formułuje, nie? Że właśnie Chrystus przez to wejście w naszą rzeczywistość i przez swoją śmierć na krzyżu, całkowicie darmową, nie? Całkowicie niesłuszną, tak możemy też tak powiedzieć, nie? Co zrobił? Wyrwał nas spod władzy diabła. Żebyśmy my nie byli tymi, którzy stale żyją w lęku przed śmiercią. Bo patrz, za każdym naszym życzeniem, które mówimy, Panie, byle zdrówko, nie? Najważniejsze to zdrowie i długie życie, nie? Za tym co stoi?
Strach.
Lęk przed śmiercią. Lęk przed krzyżem. I właśnie z tej fobii, nie?
Siłę czerpie szatan.
Z tej fobii nas Chrystus wyrwał, nie? Że śmierć dla wierzącego jest oczywiście bolesna, bo ona dotyka ciała, ale jednocześnie na ile ja już w sobie jestem tym, który antycypował we Chrzcie Świętym rzeczywistość śmierci i w Eucharystii to przeżywa i chce w tym być, to jest jednocześnie ten moment, jak moment śmierci, jak i każde tracenie, każdy brak. Nie? Ja wczoraj trochę w homilii mówiłem, ten brak gwiazdy też był potrzebny. Każdy brak też nam jest potrzebny. To jako chrześcijanie rozumiem. Dlatego ja się tego po ludzku mogę bać, ale na ile jestem chrześcijaniem, będę w to wchodził. I tego nam w dużej mierze brakuje. My zbyt mocno łączymy chrześcijaństwo z ziemską, ludzką pomyślnością, z tą szczęśliwą gwiazdą, nie? Która ma swoją rolę do spełnienia, ale na niej nie wszystko się kończy. I tutaj też musimy, jeśli chodzi o tak zwaną obronę Kościoła, czy wartości chrześcijańskich, co chcemy tutaj pod tym terminami rozumieć, no też musimy wiedzieć, że my Kościoła nie obronimy jako Kościoła. My Kościoła będziemy bronić, jeśli będziemy żyć po chrześcijańsku.
A nie deklarując.
My wartości chrześcijańskie będziemy bronić nie przez to, że będziemy to czy tamto, takie czy inne głosowanie, chociaż to też jest wszystko ważne, ja tego nie lekceważę, tylko jak my rzeczywiście będziemy każdy na swoim polu to przeżywał dzięki słowu, dzięki sakramentom. To, co powiedziałam o tych sklepach, nie? My możemy dawać nie wiadomo ile zakazów, żeby były
układać ekskomuniką.
Tak jest, i straszyć nie wiadomo czego, ale inni sobie będą z tego gwizdać, bo im to nie zależy. Natomiast jeśli będziemy mieć ludzi wierzących, którzy do sklepów w niedzielę nie pójdą, wszelkie...
W sposób świadomy, nie wiadomo dlaczego.
Tak jest, to nie wszelkie nie wiadomo jakie finansjery międzynarodowe i tak dalej, po pewnym czasie zobaczą, tu nie ma interesu i pójdą sobie. To jest problem katolicyzmu w Polsce. Nie to, że nam ktoś coś narzuca. Owszem, to też jest, tego nie neguję. Tylko, że my nie wiemy, kim my jesteśmy. Tu jest problem. Nie potrafimy żyć po chrześcijańsku, po katolicku. Mimo, że czasem bronimy pewnych wartości i stajemy na barykady, to było widać między innymi w sprawie krzyża na krakowskim przedmieściu, ale w gruncie rzeczy się okazuje, że my chrześcijaństwa do końca tak nie zawsze prawdziwie przeżywamy, dlatego ulegamy tym innym wpływom. Czy boimy się tego, czy z nimi potem walczymy. Sprawa super delikatna. Ja wiem, że to jest bardzo trudno wyjaśnić tak, żeby ktoś to rozumiał z zewnątrz. To możesz tylko rozumieć wtedy, kiedy w to wejdziesz. Powiesz, ja odkryłem, że prawdą jest Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, i do Niego idę. I we wszystkich momentach mego życia, kiedy mi gwiazda szczęścia przyświeca, kiedy jej brak, kiedy przeżywam odrzucenie, ja wiem, że to jest prawda, która daje mi życie w każdych okolicznościach. I tej świadomości nam w Kościele w dużej mierze dzisiaj brakuje. Dlaczego? Dlatego, że nie słuchamy Słowa Bożego. W dużej mierze nie słuchamy Słowa Bożego. Nie rozumiemy sakramentów. W dużej mierze. Oczywiście, ja nie mówię, że ktoś nie, że to się dzieci nie, czy tam młodzież nie nauczyła, czym jest chrzest, że gładzi grzech pierworodny, że czym jest tam sakrament bierzmowania i tak dalej. Tylko nie ma inicjacji chrześcijańskiej, żeby w to wejść i zacząć tym żyć.
Czyli w gruncie rzeczy, tak jak ja kiedyś powiedziałem, rodzimy się katolikami, umieramy jako katolicy.
Nie wiedząc, czym jest chrześcijaństwo.
Dokładnie. Bo to, o czym dzisiaj, drodzy Państwo, mówimy, to jest przyczynek do rozmów, do dyskusji. Bo teraz jeszcze to pytanie, które chciałbym księdzu biskupowi zadać, bo tak jak ksiądz biskup powiedział, to jest wstęp. Chcielibyśmy Państwa również sprowokować do takich rozmów w domach. Porozmawiać o sobie, nie o kościele wymyślonym, czy też zdefiniowanym na tej zasadzie, no, że to, no to w tym naszym kościele i w tym momencie zazwyczaj to opowiadamy, czy też wyżywamy się, wyłączając siebie, ale porozmawiamy o nas.
O sposobie przeżywania własnego chrześcijaństwa. Powtarzam, dwie są dziedziny szczególne, albo lepiej można by jeszcze powiedzieć trzy. Moje słuchanie słowa, to znaczy na ile ja daję wiarę Słowu Bożemu, które do mnie przychodzi, które mnie oświeca. Drugie, jak ja przeżywam sakramenty, mój chrzest, moje małżeństwo, moje celebrowanie czy uczestnictwo w Eucharystii itd., itd. I trzecie, jak ja wchodzę w relacje z drugim człowiekiem. To są te trzy rzeczy, które są, jakby powiedzieć, terenem rozpoznawczym, terenem, na którym rozpoznajemy, na ile w nas jest chrześcijaństwa. Czyli jeśli ja słucham i uczę się tego, żeby we mnie został odkręcany proces grzechu, a proces grzechu to jest to, że ja wiem, co dla mnie jest dobre, co jest złe, ja wiem, ja decyduję, ja określam, nie? To jest grzech pierworodny. Więc słowo mi to odkręca. Ja słucham, ja nie wiem. Ja się uczę nie wiedzieć. Ja jestem gotów przyjmować to, co nawet mi się wyjawi jakoś inne, czy nawet przeciwne mnie, dlatego że wiem, że to słowo mnie w to wprowadza. Krzyż jest przeciwny. Więc to jest pierwsza dziedzina, słuchanie. Druga, przeżywanie sakramentów. Skoro usłyszałem to słowo, to przede mną jawią się sakramenty jako skuteczne znaki działania Bożego. Co oznacza chrzest? Zanurzenie w śmierci. Na ile ja tę rzeczywistość zanurzenia w śmierć Jezusa Chrystusa i w moje codzienne umieranie, tracenie siebie, rzeczywiście wchodzę. I to uważam za, na ile uważam to za coś nie nadzwyczajnego, tylko właśnie jako bazę mojego życia. Oczywiście ja będę stale z tym konfrontowany. To nie jest to, że ja powiem, ja codziennie będę umierał i tak mi łatwo to idzie. Ja wcale tego nie mówię. Tylko ja muszę stale być konfrontowany. Nie? Codziennie nosimy w ciele naszym, święty Paweł mówi, konanie Jezusa Chrystusa, nekrozis, nie? Umieranie, rozkładanie się Jezusa Chrystusa. Nie? Po to, żeby się objawiło życie. I trzecia rzecz, wejście w prawdziwe relacje wzajemne, w prawdzie, którego nam, religijność nam w tym nie pomaga zazwyczaj, bo religijność chce nas budować jednego przed drugim, prowadzi do, bardzo łatwo do faryzeizmu. Natomiast chrześcijaństwo wprowadza nas w relacje prawdy, obyśmy my w Kościele więcej mieli odwagi mówić sobie prawdy. Zarówno w takich sprawach, które dotyczą tutaj, o których tu mówimy, jak i w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w relacjach społecznych i tak dalej.
Szanowni Państwo, zachęcamy do tych rozmów, do tych spotkań. Obiecujemy, że Katolickie Radio Podlasie i ksiądz biskup do takich rozmów będziemy wracać systematycznie. Gdzieś ktoś po prostu musi zacząć mówić i musimy przede wszystkim mówić w pierwszej liczbie zarówno liczby pojedynczej, jak i mnogiej. Nie możemy mówić w Kościele, że to coś jest jakaś rzeczywistość wyabstrahowana z nas, czy też dziejąca się poza nami, bo to my właściwie jesteśmy częścią tego Kościoła, który decyduje o tym, że takim, jaki jest. Że on jest dokładnie taki, jaki on jest. I nie wystarczy sobie stawiać zarzuty. Tutaj dostałem taki wpis od Pawła w międzyczasie, że świadczący o tym, że w gruncie rzeczy on nie rozumie. No po prostu trzeba zacząć słuchać, trzeba zacząć patrzeć na siebie, co my robimy, co, jacy my jesteśmy.
Dziś jest problem tożsamości Kościoła. W Kościele jest problem tożsamości Kościoła.
I tego, że my czasami narzekamy, że nie ma przestrzeni, nie ma miejsca do prowadzenia takich rozmów, no nikt nam tego za darmo. To jest takie pobożne życzenie, że ktoś przyjdzie, załatwi to za nas, odfajkuje całą, nie wiem, może trzeci
zabór. Naszej diecezji mamy od 6 lat ten program, który do niczego innego nie zmierza, tylko do odkrywania rzeczywistości chrzcielnej w świetle Słowa Bożego. I to mamy taką strukturę, tak można powiedzieć, daną, nie? Te katechezy, wszystko i tak dalej. Tylko wystarczy zacząć w to wchodzić. Ja wiem, że to kosztuje przełamywanie samego siebie, nie? To wobec tego człowiek staje z oporem. Bo wchodzić w tę logikę kościelną, można powiedzieć, w tym dobrym, tym rozumieniu, o którym tutaj mówię, czyli sakramentów i słuchania Słowa Bożego, oznacza zostawiać swoją logikę. Stawiać się własnością kogoś innego, przynależeć do kogoś innego, właśnie do Chrystusa, do ciała Chrystusa, nie?
Myślę, tak, że ksiądz biskup zgodzi się ze mną, że my po prostu czekamy na jakieś takie rozwiązania, które nam ktoś przyjdzie. Z jednej strony nie chcemy, chcemy wierzyć w te spiskowe teorie, że ktoś nam tu źle coś robi. Z drugiej strony chcielibyśmy, żeby ktoś za nas tą sprawę załatwił. W sposób cudowny, magiczny przyszedł, nic tego, nic owego. I oczywiście skupiamy się na krytykowaniu innym.
Bardzo istotne byśmy dzisiaj my w Kościele dokonali takiej refleksji.
Być może będzie ona bolesna, no ale nie ma nic darmo, jeżeli doprowadzając do takiej sytuacji. Drodzy Państwo, dzisiaj dziękujemy księdzu biskupowi serdecznie, bo tak jak ksiądz biskup powiedział, przez kilka najbliższych tygodni spotkamy się dopiero z księdzem biskupem na antenie naszej stacji 25 stycznia o 21:40.
Ale późnym wieczorem. A w piątek dopiero będzie możliwie w lutym.
Więc dopiero w lutym. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę. Wszystkiego dobrego życzę. Szczęść Boże, księdze biskupie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i też pozdrawiam wszystkich. I zachęcam do tego, byśmy więcej sami czuli się Kościołem jako wezwani przez Słowo, sprawujący czy uczestniczący w sakramentach i przeżywający prawdziwe relacje.